przybytek, namiot przymierza. Kochani, przeczytamy fragment Słowa Bożego, a później będziemy na ten temat coś mówili dzisiaj również. I rzekł Pan do Mojżesza, jest to 40 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, ostatni rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan do Mojżesza, w pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, namiot zgromadzenia. Ustawisz tam skrzynię świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz też stół i ustawisz na nim to, co tam należy. Wniesiesz świecznik i nasadzisz na nim jego lampy i ustawisz złoty ołtarz do kadzenia przed skrzynią świadectwa i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku. Ustawisz też ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku namiotu zgromadzenia. Kać zaś umieścisz między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody i wytyczysz wokoło dziedziniec i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca. Potem weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami i będzie święty. Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami, poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami. Namaścisz kać z podstawą jej i poświęcisz ją. Potem przyprowadzisz Aarona i jego synów do wejścia do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą i ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan. Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w tuniki, namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan, tak uczynił, a przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku. Mojżesz postawił przybytek i umieścił jego podstawy i ustawił jego deski, założył jego poprzeczki, ustawił jego słupy i rozpiął namiot nad przybytkiem, ustawił nad namiotem z wierzchu na nakrycie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. A wziąwszy świadectwo, włożył je do skrzyni, założył drążki u skrzyni, a z wierzchu umieścił na skrzyni wieko. I wniósł skrzynię do przybytku i zawiesił kotarę zasłaniającą i zakrył skrzynię świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. W namiocie zgromadzenia umieścił stół po północnej stronie przybytku na zewnątrz kotary i ułożył na nim chleby pokładne przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Umieścił świecznik w namiocie zgromadzenia naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku i nasadził na nim lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I ustawił złoty ołtarz w namiocie zgromadzenia przed zasłoną i spalił na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku, ołtarz całopalenia ustawił u wejścia do przybytku, do namiotu zgromadzenia i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmu, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Miednicę ustawił między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania. Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi. Ilekroć wchodzili do namiotu zgromadzenia i zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swojej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę, aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Jakbyś mógł, daj mi ten slajd, gdzie Mojżesz i Aaron są przed skrzynią przymierza. Oto jest ten obraz. Tu jest skrzynia przymierza. Mojżesz, tutaj jest Aaron, klękają przed skrzynią przymierza i składają pokłon. W ten sposób wniesione zostało skrzynia przymierza do namiotu zgromadzenia, aby świętość Pana mogła spocząć. Zobaczmy, dopiero kiedy Mojżesz, jak już wspomniałem w poprzednim kazaniu, dopiero kiedy Mojżesz dokończył całego dzieła, kiedy wszystko zostało skończone, dopiero wtedy, w tym momencie, jest tu napisane, wtedy dopiero stąpił obłok Pański i stąpiła chwała Pańska. Kochani, to jest niezwykle ważny element. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, że nie wszystko, co jest narysowane przez tych, którzy mieli jakąś wyobraźnię artystyczną, dokładnie zgodnie z Pismem Świętym. Na przykład Aaron tutaj ma tą tablicę z imionami synów izraelskich, 12 pokoleń, te kamienia oprawione w złoto. On tutaj ma na plecach, a to ma być na piersiach, dokładnie z przodu. I wiele takich rzeczy, jakbyś powrócił do namiotu tamtego, wiele takich rzeczy jest nieprzestrzeganych. Na przykład tutaj jest zasłona, której dominują kolory takie bardziej w czerwień wchodzące, nie? A tam bardzo ważny był element, aby jednym z tych trzech kolorów, które tam miały być, miał być niebieski. I tutaj w ogóle go nie ma. Kochani, a niebieski kolor oznacza Jezusa Chrystusa, który wstąpił w chrzest, został ochrzczony. I to oznacza ten niebieski kolor. I dlatego ten niebieski kolor miał być. I tutaj te cheruby, które miały być na tej zasłonie wyhaftowane, miały być ze złotej nici, na niebieskim, głównie niebieskim, przeważającym niebieskim tle. Także musimy zwrócić na to uwagę, że nie wszystko jest dokładnie tak zrobione, jak to powinno być. Poza tym tutaj są, no, przykrycie to z takiego samego materiału, jak zasłona miało być, i dopiero później z koziej sierści miało być takie przykrycie, a później z baranich skór barwionych na czerwono. I tutaj jest zewnętrzne okrycie, to jest taki namiot nad skrzynią przymierza, który miał być w kolorze czarnym. I to był, no tutaj nie widzimy, żeby to był kolor czarny. Namiot przymierza po prostu niczym się ciekawym nie wyróżniał. Nie był ciekawy z zewnątrz. To był po prostu czarny namiot. Nic więcej tam nie było. Ten czarny kolor był ze skóry delfina lub wydry morskiej, tak jest i tak nazywane to zwierzę, a to z tego względu, że ta skóra była nieprzemakalna. I w razie, gdyby deszcz padał, nic nie przenikało przez tą skórę i cały namiot przymierza był suchy. Niezależnie jaki by deszcz nie padał, namiot przymierza w środku był suchy, nie był mokry. Jak pamiętamy, znajdźmy jakieś wnętrze namiotu, żeby tam było mniej więcej elementy widać. O tak. Wnętrze namiotu wyglądało tak, że to było miejsce najświętsze i odgrodzone było tutaj troszkę niebieskie, jakieś fioletowe troszkę prześwituje. I to było miejsce, w którym stało, to było miejsce najświętsze, święte ze świętych. I tutaj znajdowała się tylko i wyłącznie skrzynia przymierza. Skrzynia przymierza, Arka Przymierza. Tam były tablice z przykazaniami, dzban z manną i laska Aarona, która później zakwitła. W miejscu świętym, gdzie codziennie wchodził kapłan, do miejsca najświętszego raz do roku wchodził tylko i to nie bez krwi, z krwią zwierzęcia, aby złożyć ofiarę za lud. W miejscu świętym był najważniejszy ołtarz złoty. Złoty ołtarz kadzidlany, który stał tuż przed zasłoną przy wejściu do miejsca najświętszego. I na nim miały być składane wonności, spalane wonności, aby rozchodziły się po miejscu świętym i wnikały ponad zasłoną do miejsca najświętszego. Jeśli kapłan miał tam kiedykolwiek wejść do miejsca najświętszego, musiał najpierw na tym ołtarzu spalić kadzidła. Dopiero wtedy wolno mu było dalej wchodzić. A więc jak do Pana przychodzimy, musimy być czyści i naperfumowani, żeby dobry zapach był, prawda? To jest takie ważne, że jak do przedoblicza Boże przychodzisz, masz być czysty i dobrze pachnieć. żeby to było naprawdę ważne. W przypadku, kiedy mówiłem o kapłanie, jak miał być ubrany, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że pod spodem odzież, którą miał, te spodnie lniane i tunikę lnianą i zawój lniany były po to, ażeby nie wzbudzać, nie wywoływać potów, aby kapłan nie był spocony i śmierdzący, ale miał być świeży i miał się świeżo umyć, kiedy wchodził do miejsca już nawet świętego z tego miejsca. Jak wchodził, to była misa do obmywania się i tutaj obmywali ręce i nogi i dopiero wchodzili poza zasłonę do miejsca świętego. W miejscu świętym, więc jak już mówiliśmy, był ten ołtarz złoty, kadzidlany, był stół, od północnej strony był stół z chlebami pokładnymi, 12 chlebów, ułożone po 6 i na wierzchu każdego z nich kadzidło jeszcze miało być. Miało stać, o tutaj widzicie, tylko tu jest właśnie, oni zawsze odstępstwa robią. Tu jest dzban, o którym nic nie jest napisane, że miał być. Natomiast na wierzchu chlebów miały być tutaj dwa kadzidła. Tu jedno, tu drugie. Teraz dalej po przeciwnej stronie miał być świecznik. Od strony południowej miał być świecznik i siedmioramienny i na nim miały być umieszczone lampy na górze. Tu też jest odstępstwo, dlatego że tu nie ma miejsca na lampy, tylko takie są do wstawiania świeczek. A to były po prostu na ramionach, były lampy, dokładnie takie lampy, do których dolewano oleju i żeby on płonął. To nie były świece. Powróć teraz z powrotem. I teraz tak, ten świecznik to było jedyne światło, jakie było w tej części świętej namiotu zgromadzenia. Jedyne światło. Nie było żadnego innego światła, nie było żadnego okna i zasłona miała być zawsze zasłonięta, więc było tam ciemno i ten świecznik dawał światło. W miejscu najświętszym nie było żadnego światła, tylko na wieku tej skrzyni przymierza, to wieko nazywało się przebłagalnią, były dwa archanioły, które dwa serafy, które skrzydłami skierowane były do siebie i dotykały się tymi skrzydłami, a pomiędzy tymi skrzydłami tutaj płonął ogień Boży. O, właśnie w ten sposób. Płonął Boży ogień i to było światło, które przez całą wędrówkę narodu izraelskiego aż do ziemi obiecanej przez 40 lat cały czas świeciło tam. To było światło Boże, to była chwała Boża, która tam cały czas wstępowała i była i ona właśnie była tym miejscem, do którego Izraelici zwracali swoją twarz, kiedy modlili się o Boże miłosierdzie i błagali Go o pomoc. Wieko tej skrzyni, cała skrzynia była zrobiona z drewna akacjowego, i powleczona ze wszystkich stron, od wewnątrz i od zewnątrz, czystym złotem. Natomiast przebłagalnia, czyli wieko tej skrzyni, było całe zrobione ze złota. Całe ze złota zrobione. Całkowicie ze złota. I ci cherubowie również byli ze złota. I oni byli zrobieni, każdy z nich był zrobiony z jednej bryły złota. Wykuty był. Każdy z nich z jednej bryły złota był wykuty. Świecznik również był wykuty cały ze złota i też z jednej bryły. Lampy były dodatkowo tylko zrobione z oddzielnych kawałków złota. Stół z chlebami pokładnymi był z drewna akacjowego. Wszystko było z drewna akacjowego w przybytku i powleczony również złotem był. Ołtarz kadzidlany również był z drewna akacjowego i powleczony złotem. Złota na cały ten namiot przymierza było zużyte, jak już wcześniej powiedziałem, około tony, 997 kilogramów dokładnie, według tego, jak było to ocenione przez Boga, wyznaczone przez Boga dla narodu izraelskiego. To było bardzo ważne. Teraz jeszcze musimy wspomnieć o tym, że dookoła namiotu przymierza był teren wyznaczony, pewna odległość i płot. I ten płot ograniczał cały ten teren świątynny, o tak to wyglądało mniej więcej. I w pewnej odległości, tam na jednym z slajdów jest pokazane, że bardzo blisko namioty Izraelitów były do samego płotu, one tak blisko nie były. Musiał być wyznaczony jeszcze teren odległości pewnej od płotu aż do obozu izraelskiego. I namioty były rozbite dookoła. Jak znajdziesz ten slajd, to daj, gdzie tam plemiona są. Oto właśnie w ten sposób wyglądało. Tu jest namiot przymierza, tu chwała pańska nad namiotem przymierza, tu jest ołtarz, tu jest umywalnia, tu jest płot całego tego terenu świętego i dookoła dokładnie było wyznaczone, gdzie jakie plemię miało się znajdować. Dokładnie w jakiej odległości i w którym miejscu. Taki był porządek świątyni pańskiej. Bóg tak wyznaczył i tak to miało być. Nie mogło być żadnego odstępstwa od tego, bo gdyby zrobili jakiekolwiek odstępstwo i na końcu byłoby napisane i w ten sposób Mojżesz dokonał dzieła, to chwała pańska by nie zstąpiła. Nie byłoby chwały pańskiej. To jest niezwykle ważne, na to zwracam uwagę. Słowo Boże tutaj używa słowa. Wtedy dopiero obłok zakrył namiot zgromadzenia. Jest to niezwykle ważne, abyśmy mieli pewien obraz tego, jak to wszystko miało wyglądać. Przypomnę tylko, że kapłan również był w bardzo ściśle określony sposób ubrany. Omawialiśmy to na dwóch kolejnych nabożeństwach. I mówiliśmy o tym, jakie tam były przestrzegane warunki i jak Bóg dokładnie określił, jak ma wyglądać ubranie kapłana i w jaki sposób miał przystępować do służby. Tutaj krótko zostało to opisane. Teraz daj mi namiot przymierza, niech ten obrazek zostanie i ja będę dalej mówił. O, coś takiego najlepiej. I chcę, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że świątynia, czyli przybytek, musi być postawiony dokładnie według wzorca. Trzy fragmenty Słowa Bożego na ten temat mówią, o tym mówią i jest to jeden z nich, to jest druga księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 40 werset, ostatni werset 25 rozdziału. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. To jest jeden fragment. Drugi fragment jest zapisany w liście do Hebrajczyków. Jest to 8 rozdział, 5 werset. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Jeszcze raz zostało to wspomniane w Dziejach Apostolskich. Nie będę cytował akurat tego fragmentu, możecie sobie go przeczytać, 7 rozdział, 44 werset i tam również jest podkreślone, że wszystko musiało być zrobione według tego, co Bóg pokazał. W Hebrajczyków w 6 rozdziale, 19 wersecie czytamy jeszcze taki werset. Jest to jej to, czyli nadziei, trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. I tu, kochani, jeszcze przeczytamy dwa wersety z 11 rozdziału, pierwsze dwa wersety z objawienia Jana, 11 rozdział, pierwsze dwa wersety. I tu właśnie odniesiemy się jeszcze raz do świątyni, ale już w innym świetle. I dano mi trzcinę, podobną do laski mierniczej, i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy w niej się modlą, dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą miasto święte przez 42 miesiące. Chodzi tutaj o tą część, która przed namiotem zgromadzenia jest. Ta cała część, gdzie stoi namiot, nie namiot, tylko ołtarz całopalny, na którym palono wszystkie te ofiary całopalne i obmywalnia. Jest powiedziane wyraźnie w objawieniu Jana, że ten cały element z przodu, ten cały przedsionek, czy jak tu jest powiedziane, teren przed świątynią, w ogóle nie był wliczany i jeśli ktoś się znajdował na tym terenie, nie był wliczony w ogóle do tego, aby w Królestwie Bożym przebywać. Zwróćmy na to uwagę, jest to naprawdę ważne. Dlatego, że to miejsce, w którym wchodzimy na teren w ogóle świątynny przez bramę i znajdujemy się tutaj na tym terenie, to jest przyjęcie chrztu i znajdowanie się w pobliżu namiotu zgromadzenia jako człowiek nawrócony, jako człowiek ochrzczony, jako chrześcijanin. A Słowo Boże w objawieniu Jana pisze bardzo wyraźnie, to Bóg tak zadecydował i powiedział: przedsionka tego terenu przed świątynią w ogóle nie wliczaj. W ogóle pomiń go całkowicie, nie mierz go. Jak mierzysz, to tylko miejsce święte i tam wszystkich tych, którzy modlą się w tym miejscu świętym, wliczysz, zmierzysz ich. I oni są brani pod uwagę, jeśli chodzi o Królestwo Boże. My musimy jedną rzecz dobrze sobie uświadomić. Pewne rzeczy są podejmowane przez Boga, ażeby ludzie mogli wejść do Jego Królestwa. Tak jak często w modlitwie to powtarzam, a też słyszałem, jak inni mężowie Boży też o to się modlą, aby niebo zostało zaludnione. I to jest taki Boży plan, żeby ludzie, którzy są na ziemi, znaleźli się w niebie, w Jego Królestwie. To jest Boży plan. Bożym planem dla człowieka nie jest zbawienie człowieka. Byśmy powiedzieli, no jak to nie jest zbawienie? No przecież Jezus Chrystus po to przyszedł, aby zbawić człowieka. Kochani, Bożym planem dla człowieka jest, aby go zbawić i wprowadzić do Królestwa Niebios. A więc Bożym celem nie jest sam w sobie, tylko zbawienie człowieka. Jest zbawienie człowieka i wprowadzenie go do swojego królestwa. Bo Słowo Boże mówi, że nie początek zbawia, ale koniec. Zależy, co się w twoim życiu dzieje. Słowo Boże mówi, jeśli mówimy o świątyni i o kapłanach, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi i wyjaśnia, że pewne rzeczy są zrobione od samego początku i gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko kapłana, który jest odpowiednio ubrany, a reszta już byśmy nic nie przestrzegali, w miejscu świętym nie postawilibyśmy stołu z chlebami pokładnymi, nie postawilibyśmy świecznika, nie postawili ołtarza, tylko tą całą część jako jedną i postawili tamtą Arkę Przymierza. Podobałoby się to Bogu? Zstąpiłaby chwała Boża? Oczywiście nie. Arka Przymierza by była zwykłą skrzynią drewnianą, powleczoną złotem i przyozdobioną. To wszystko. Chwała Pańska wstąpiła dopiero wtedy, kiedy rzeczy zostały wypełnione do samego końca. A więc Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić człowieka, został przybity do krzyża, umarł na krzyżu, złożony został w grobie i koniec. Tak? Kaziu zmartwychwstał, ale najpierw coś jeszcze się dokonało. Został wrzucony do piekła, a jeszcze lepiej powiem, sam wszedł tam. Wszedł do piekła i w piekle zrobił swój porządek i wydobył stamtąd wszystkich tych, których należało wydobyć, powiódł za sobą jeńców, ludzi darami obdarzył i wziął klucze od śmierci i piekła. I to jest dopiero ta pełnia dzieła, że Jezus Chrystus wyszedł z grobu i nie pozostał na ziemi. Wyszedł z grobu, a więc znalazł się na ziemi. Ale nie pozostał na ziemi, bo Maria, kiedy chciała dotknąć się jego nóg, jego stóp, to co Jezus Chrystus powiedział, nie dotykaj, bo jeszcze nie wstąpiłem do nieba. Wszystko ma swoją kolejność. Wszystko ma swój czas i swój porządek. A więc zwróćmy na to uwagę. Bogu się tak upodobało, żeby człowiek został zbawiony i to jest początek, bez którego nic nie może się w życiu człowieka stać. Niezwykle ważny element. Ale Bóg nie powiedział: zatrzymajcie się na zbawieniu i nic więcej nie róbcie. Słowo Boże mówi o uświęcaniu. O uświęcaniu. Zobaczmy, że szatan niezwykle ostro sprzeciwia się świątyni Bożej, ludziom, którzy w niej są, sprzeciwia się samemu Bogu ze względu na tą boskość i świątynię, którą Bóg uczynił. Słowo Boże na ten temat mówi bardzo jasno i wyraźnie. Szatan nienawidzi przybytku Bożego. Objawienie Jana 12, rozdział 17, werset mówi tak. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Zobaczmy, jest tutaj bardzo wyraźnie wyciągnięte to i jasno pokazane. Nie chodzi o to, o ludzi, którzy zostali tylko odkupieni, ale co dalej robią? Coś dalej robią. I on się przeciwstawia temu, że ludzie po zbawieniu jeszcze coś robią. I Słowo Boże mówi, poszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Zwróćmy uwagę. Strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Moglibyśmy powiedzieć, jak to przykazania, Stary Testament, a my jesteśmy w Nowym Testamencie. No właśnie, świadectwo o Jezusie i przykazania. Świadectwo o Jezusie i przykazania. A więc zbawienie i uświęcenie. Nie możemy tego pominąć i zlekceważyć. Zobaczmy, nawet diabeł tego nie lekceważy i w objawieniu Jana 13 rozdziale od 5 wersetu, kilka wersetów tylko przeczytamy, i dano mu, czyli antychrystowi, paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące i otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego. Przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Zwróćmy uwagę. Słowo Boże wyraźnie wypowiada się na temat tego, co chce szatan zrobić. Jak zwraca uwagę na to, czy człowiek postępuje zgodnie ze Słowem Bożym. Czy człowiek przestrzega Bożych przykazań? Czy człowiek uświęca się? Co robi ze swoim życiem? To jest niezwykle ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Ale w objawieniu Jana w 21 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Zwróćmy uwagę. Czy szatan działa, czy szatan nie działa? To przybytek Boży pośród ludzi odgrywa ogromną rolę. To jest ogromnie ważna rzecz, aby człowiek był w przybytku Bożym. Aby nie był na zewnątrz. Kiedyś przychodzi taki czas, kiedy wchodzisz na teren Boży. To jest teren Boży, to jest miejsce święte. Bogu się tak upodobało, żebyś wszedł na teren Boży. Ale celem Bożym jest, abyś wszedł do miejsca świętego, abyś znalazł się w świetle Bożego świecznika, abyś jadł chleby pokładne ze stołu pańskiego, żebyś złożył mu uwielbienie i żebyś znalazł się w końcu w miejscu najświętszym. Moglibyśmy powiedzieć, ale miejsce najświętsze to tylko raz w roku było dostępne. I to nie dla wszystkich, tylko dla arcykapłana, który z ofiarą wchodził. A co Jezus Chrystus uczynił, kiedy zmarł na krzyżu Golgoty? Co się stało z tą zasłoną pomiędzy świętym miejscem najświętszym? Została rozerwana bez udziału ludzkich rąk od góry, nie od dołu, od góry do dołu. I miejsce najświętsze zostało otwarte przed Tobą i przede mną. A więc Boży cel jest taki, żebyś był blisko tronu Bożego. Aby w Twoim życiu następowały zmiany. Aby w naszym życiu następował rozwój, uświęcanie się, bo to jest niezwykle ważne. Świątynia musi być święta. W tym fragmencie, który czytaliśmy, jest napisane w 34, 35 wersecie, w ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Kochani, to jest Bożym celem, aby Kościół Jezusa Chrystusa, tak jak tu jesteśmy zgromadzeni, żeby nie pilnował tylko nabożeństw, żeby nabożeństwa odbywały się w piątek o godzinie 18, żeby trwały półtorej godziny, no może wyjątkowo do dwóch godzin, dłużej już nie. I w niedzielę, żeby to było rano od godziny 10 do 12 i później to ty, pastorze, możesz mówić ile chcesz, my o 12 wychodzimy. A ty możesz mówić jeszcze nawet godzinę, także to nie przeszkadza. My mamy być otwarci na Boże działanie, mamy być otwarci na działanie Ducha Świętego i nie chodzi o tym w tym wszystkim, abyśmy tylko przestrzegali czasu nabożeństw, abyśmy przestrzegali pewnych zasad i pilnowali tego i nic więcej. Bóg chce, aby na Kościół Jego zstępowała Jego chwała. A więc robimy to wszystko i rozwijamy się, uświęcamy się. A kiedy każdy z nas, członków Bożego Kościoła, uświęca się, nie jeszcze bardziej rozpala w sobie grzech, ale uświęca się, to wtedy chwała Pańska zstępuje. Tak jak czytaliśmy z namiotem zgromadzenia. Chwała Pańska zstępowała, kiedy wszystko zostało przygotowane. A więc i w świątyni wszystko musiało być przygotowane i wszystko musiało być w kapłanach przygotowane. I musieli być umyci, musieli być ubrani odpowiednio i musieli przestrzegać wszystkich zasad, a kiedy znaleźli się w miejscu świętym, musieli jeszcze miłą woń oddać, kiedy zgromadzamy się w domu Bożym, to musimy chwałę Bogu oddać. Jaka ta chwała ma być? Niektórzy ludzie mówią, że tylko tak wolno chwałę oddawać Panu. Inni mówią, jeszcze inaczej należy oddawać chwałę. A jak należy oddawać chwałę Bogu? Czy tylko chór ma śpiewać i nikt więcej nie ma prawa? Czy wolno nam klaskać, czy nie wolno nam klaskać przed Bożym obliczem? Czy wolno nam się poruszyć, czy nie wolno się poruszyć? Jak należy oddawać Bogu chwałę? Pismo Święte bardzo wyraźnie określa. Jest wyraźnie powiedziane w duchu i w prawdzie, a więc zgodnie ze Słowem Bożym i zgodnie z Duchem Świętym, tak jak Duch nas pobudza. I nikt nikogo nie ma oceniać, tylko ma to robić po prostu w duchu i w prawdzie. Jeśli chcesz inaczej to robić, ale robisz to w duchu i w prawdzie, chwała Bogu się wznosi. Jeśli to robisz jeszcze inaczej, nie oceniasz drugiego, jeśli to jest w duchu i w prawdzie, jest wznoszona chwała Bogu. Jest pokazane dokładnie. Na ołtarzu kadzidlanym składano miłą wonność Bogu. I tylko wtedy przychodzisz do bliskiej społeczności z Bogiem i wchodzisz do tego miejsca najświętszego, kiedy złożysz najpierw Bogu chwałę. Jeśli nie złożysz Bogu chwały, jeśli Go nie uwielbisz, to nie możesz wchodzić do miejsca najświętszego. Nie możesz wejść do miejsca społeczności, bliskiej społeczności z Bogiem. Jest to po prostu niemożliwe. Kapłan nigdy nie mógł wejść do miejsca najświętszego, dopóki nie złożył miłej wonności Bogu. Także pamiętajmy o tym. Modlitwy i uwielbianie Boga wprowadzają nas do bliskiej społeczności z Bogiem. Co ma się dziać w naszym życiu? W Hebrajczyków 12 rozdziale 13 wersecie czytamy. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Widzimy? Zbawienie otwiera nam możliwość do uświęcania się. Zbawienie nam otwiera możliwość do uświęcania się. Nie możesz się uświęcać, dopóki najpierw nie zostaniesz zbawiony. Ale z kolei możesz zostać zbawiony i nie uświęcać się. Podoba się to Panu? Nigdy. Czytaj Słowo Boże i przekonasz się, że Bogu się to nie podoba. Co mamy czynić? Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Grzeszysz? I nikt nie odpowiedział. I ja, zdarza się, że grzeszę. A ty? Śmielej tak, no jak ja już się przyznałem, no to i ty się musisz przyznać. No wszyscy zgrzeszyli, nie dostaję im chwały Bożej. Także jeśli nawet myślałeś, że jesteś bez grzechu, nic z tego. Jesteś grzesznikiem. Może nie żyjesz w grzechu, ale zdarza ci się zgrzeszyć. Ale jeśli zgrzeszysz, to co trzeba zrobić? Mamy orędownika u Ojca. Ten orędownik to jest jaki święty? Jezus Chrystus. Jest jakiś jeszcze święty? Nie ma, bo tak mówi Słowo Boże. A więc jeżeli mówisz, że jest jakiś inny święty, to przeczytaj Słowo Boże, a ono ci zaprzeczy twoim twierdzeniom. Słowo Boże mówi, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, a więc mogłyby być przebaczone nasze grzechy, tylko imię Jezus. I to jest jedyna możliwość przyjścia przed Boży tron, przyjścia przed Boże oblicze. I kiedy zostajesz oczyszczony, to Słowo Boże mówi, że jeśli wpadniesz w grzech, to co masz zrobić? Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty w czym? Krwi barankowej. Widzimy? To jest jedyna oczyszczalnia. To jest jedyna oczyszczalnia. Jedyne miejsce, gdzie możemy się oczyścić. Ale jednocześnie jak zgrzeszysz, to Słowo Boże mówi, pokutuj. Jeśli zgrzeszysz, to Słowo Boże mówi, prostuj ścieżki dla nóg swoich. Aby to, co chrome, to, co kulawe, nie zboczyło, ale co miało się stać z nim? Uzdrowione zostało. I to jest to, o co musimy dbać w naszym życiu. Bo bez tego dbania w naszym życiu o uświęcenie nie ma możliwości wejścia do Bożego Królestwa. Tak Słowo Boże mówi, nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. Nikt, kto nie oczyszcza siebie, nie ujrzy Pana. Nawet się nie łudź. Nie masz żadnej szansy zobaczyć Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa w niebie, wejść tam, jeśli nie oczyszczasz się w swoim życiu. Gniewasz się na kogoś? Nie musisz potwierdzać w tej chwili. Odpowiedz sobie sam w sercu swoim. Gniewasz się na kogoś? Nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Wiesz o tym? Słowo Boże o tym mówi. Jesteś zbuntowany przeciwko komuś? Słowo Boże mówi, do Królestwa Bożego nic, co pochodzi z buntu, nie wejdzie. Nie wejdzie. Nie ma żadnej szansy. Więc musimy obrać pewien ściśle określony kierunek. Ściśle określony kierunek. Nie wejdziemy do społeczności miejsca najświętszego, jeśli ominiemy cały ten święty teren. Jeśli sobie pójdziemy przez pustynię dalej, ja szukam Boga, gdzie jest Bóg? A Bóg mówi tu jest namiot, tutaj ja jestem. Z daleka widać obłok chwały Bożej. Tam jestem. Jeśli ominiesz to miejsce, nie masz szansy. Żadnej szansy. Uświęcenie jest tylko w ten sposób, w jaki mówi Bóg. Ściśle określony. Zobaczmy, jak Bóg ściśle, ja świadomie od pewnego czasu miałem takie przynaglenie w duchu. Duch Święty tak napierał na mnie, naciskał mnie, żebym wreszcie omówił sprawę świątyni, namiotu przymierza i kapłanów. Aby pokazać nam, że wszystko, co dotyczy służby dla Pana, przebywaniu w Jego obecności, musi być bardzo dokładnie i wiernie ze Słowem Bożym przestrzegane. Żaden element nie może być pominięty. Żaden element. Bo inaczej do społeczności, bliskiej społeczności z Bogiem nie wejdziemy. Słowo Boże bardzo jasno się wyraża. W Hebrajczyków 2 rozdziale 11 wersecie czytamy, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Jeśli przybliżamy się do Pana, jesteśmy oczyszczeni, w Jego łasce chodzimy, to prawda jest taka, że my zaczynamy być ludźmi, którzy postępują według woli Bożej, według Jego objawienia. Przybliżamy się do Niego i zaczynamy pewną drogę naszego rozwoju. Możemy oczywiście na tej drodze w jakimś miejscu stanąć, możemy wejść na ten teren świątynny i sobie pochodzić i wyjść. Możemy wejść do miejsca Najświętszego, rozejrzeć się, popatrzeć, a świecień, chleby pokładne, no i co, jeszcze tu jest ołtarz kadzidlany, no nic takiego ciekawego nie ma, wychodzę. Tylko zawsze są konsekwencje takiego postępowania. Zawsze są konsekwencje. Jeśli nawet na terenie miejsca świętego przebywałeś przez 40 lat w swoim życiu, a później po 40 latach wyszedłeś i znalazłeś się w przedsionku na terenie poza namiotem zgromadzeń, poza namiotem przymierza, to nie zostaniesz wliczony do Królestwa Niebios. Nie zostaniesz. Chociaż 40 lat w miejscu świętym przebywałeś. Bo Bożym celem dla człowieka jest, aby człowiek się uświęcał i jeszcze bardziej uświęcał. O tym mówi Słowo Boże już od Starego Testamentu, o tym powtarza i przez cały Nowy Testament jest to powtarzane. I przeczytamy teraz tych wiele fragmentów Słowa Bożego. Hebrajczyków 10 rozdział 10 werset. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Chrystusa raz na zawsze. Hebrajczyków 10 rozdział 14 do 17, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, jakie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje wpiszę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję a grzechów ich i ich nieprawości, nie wspomnę więcej. I często ludzie komentując ten fragment Słowa Bożego mówią, jedną ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi. A więc raz na zawsze mnie uczynił uświęconym, już nic nie muszę robić. Jedną ofiarą Jezusa Chrystusa, z której musisz cały czas korzystać. Słowo Boże nie mówi, że błogosławieni są ci, którzy raz uprali swoje szaty we krwi barankowej i już później nic nie muszą robić. Błogosławieni są ci, którzy raz uprali i cały czas to powtarzają. Czystymi ludźmi są ci, którzy noszą ubrania, zabrudzą, upiorą, później znowu noszą, zabrudzą, upiorą. Przecież to są czyści ludzie, prawda? To nie jest tak, że kupiłeś jakieś ubranie, ono się zabrudziło, uprałeś i już później nosisz przez całe życie. Nie musisz prać. Kochani, Słowo Boże mówi, że Izraelici przez 40 lat na pustyni idąc nie porwały im się buty. Odzież im się nie porwała. I ponieważ nie porwały im się buty, nie porwała im się odzież, nie musieli jej prać. Czy tak? Nie porwała się. Była trwała. Ale musieli ją prać. Cały czas trzeba było prać tą odzież. A więc jedną ofiarą uczynił doskonałym. Jedna ofiara tylko powoduje, że możesz swoje grzechy mieć przebaczone. Jedna ofiara, nie jakaś inna. Jezus Chrystus cię zbawił przez jedną ofiarę, a później już to trzeba jakieś inne ofiary, żeby do Królestwa Bożego wejść. Nie. Ale ty czynność musisz powtarzać. Bo bez tego Bogu się podobać nie możemy. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 21 werset mówi, jeśli kto siebie czystym zachowa, od tych rzeczy pospolitych będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczyk zaś, pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 1 Piotra, 1 rozdział, 22 werset. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Objawienie Jana 22, rozdział 11, werset. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. 2 Tesaloniczan 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Wybrał was Bóg. Zbawił was Bóg. A teraz? A teraz potrzebne jest działanie Ducha Świętego, który będzie was uświęcał. Efezjan 5, rozdział 25, werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, aby sam sobie przysposobić. To jest konkretne działanie. Jeśli pozwolisz działać Duchowi Świętemu w swoim życiu, jeśli pozwolisz, aby Słowo Boże miało wpływ na twoje życie, to będziesz uświęcany. To będziesz się zmieniać w swoim życiu. To będzie widać w tobie to przygotowanie do wejścia do Królestwa Bożego. Kochani, Słowo Boże nam mówi, do Królestwa Bożego nic nieczystego nie wejdzie. Ani ten, kto kłamie, ani ten, kto nie kocha. Bo wszystko w Królestwie Niebios opiera się na miłości. Nadzieja, wiara przeminą, ale miłość nie przeminie. Całą wieczność trwa. A więc jakie jest nasze podejście do tych, którzy są wokół nas? Bardzo nienawidzimy, czy tylko trochę nienawidzimy? Jak trochę nienawidzimy, to wejdziemy do Królestwa. Jak mocno nienawidzimy, to nie wejdziemy. Czy tak? Niestety nie. Musimy się już tutaj na ziemi nauczyć tej miłości, która będzie w Królestwie Niebios. Takiej miłości, która pozwoli nam w harmonii współżyć jedni z drugimi. A tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia w naszym życiu. Naprawdę dużo do zrobienia. Dlatego powalczmy trochę. Zacznijmy patrzeć na Królestwo Niebios i patrzeć na to, że Jezus Chrystus już przychodzi, aby swój Kościół zabrać. I co wtedy? Jak przyjdzie, aby zabrać i nie będziemy gotowi? Wiecie, co to znaczy piekło? Niektórzy ludzie mówią, o, na ziemi jest wystarczająco dobre piekło. Nie mają kompletnie żadnego wyobrażenia, jakie jest piekło. Zupełnie żadnego wyobrażenia. Są bardzo nierozsądni, jeśli tak mówią. Kochani, ludzie w ogóle bardzo lekkomyślni są w tym życiu. Niedawno patrzyłem taki króciutki fragment takiego koncertu, na którym jeden ze znanych, bardzo znanych piosenkarzy stał przed tłumem młodych ludzi zgromadzonych. Pełno ich tam było. Nie było podane, ile tych ludzi tam młodych jest, ale on stanął przed nimi, akurat nie śpiewał nic i powiedział: słuchajcie, oddałem duszę moją diabłu, a wszyscy z radością zaczęli krzyczeć. Możecie sobie to wyobrazić? A to nie jeden już to zrobił. Wiecie, ilu piosenkarzy i artystów to zrobiło? Mnóstwo. Ja byłem zaszokowany, jak zobaczyłem listę, ilu to ludzi oddało duszę swoją diabłu. Zapisało, podpisało cyrograf, krwią swoją. Podpisali. Słyszeliście o takim piosenkarzu Bob Dylan? Podpisał. Duszę swoją diabłu oddał. Taka piosenkarka, Beyoncé, czy jakoś tak się czyta. No, taka murzynka. Duszę swoją diabłu. Powiedziała, ja duszę swoją diabłu sprzedałam. Do dziennikarzy się wypowiedziała. Bob Dylan też do dziennikarza się wypowiedział. Tak, zapisałem. Duszę swoją diabłu. innego piosenkarza zapytali, a on powiedział, z radością, a co? A co, może nie wolno duszy mojej diabłu zapisać? Wiecie, co teraz będę miał? Popularność, chwałę ludzi, wszystko będę miał. To mi diabeł obiecał. Widzicie, jacy lekkomyślni są ludzie? Ale nie tylko oni są tacy lekkomyślni. Bardzo często chrześcijanie, pomimo że nie zapisują swojej duszy diabłu, zapisali ją Jezusowi Chrystusowi, ale są nierozsądni. Nawet śmiem powiedzieć, że często są głupi po prostu. Ja już nie jeden raz z tego miejsca mówiłem, ludzie, na litość boską, zacznijcie patrzeć na niebo, nie na ziemi. Nie patrzcie na czubki swoich butów, czy dobrze błyszczą, czy dobrze wyglądają. Zacznijcie patrzeć na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary naszej. My mamy zacząć być przygotowani na przyjście Chrystusa. Wiecie, że to już jest naprawdę niedługo? Bardzo niedługo. Bardzo wkrótce. To jest bardzo blisko. A co my robimy? Czy rzeczywiście zaczynamy wychodzić ze złych rzeczy w naszym życiu? Przypomnijcie sobie 10 panien. To wszystko mowa o oblubienicy Jezusa Chrystusa. Nie mówimy o 5 pannach oblubienicy Chrystusa i 5 pannach, które nie są oblubienicą Chrystusa. Mówimy o 10 pannach, które były oblubienicą Chrystusa. Tylko, że 5 z tych panien oblubienicy Chrystusa było mądrych, a 5 było głupich. Głupich, Słowo Boże mówi. A jacy to byli głupi? Czego im brakowało? Oleju. Oleju. Dobrego słowa, dobrych uczynków, właściwego postępowania. I rozle się głos, oblubieniec idzie. Wszyscy się przygotowali, zapalili lampy swoje i głupim zabrakło dobrych uczynków. Było jeszcze parę dni do przyjścia Chrystusa, więc polecieli szybko zdobywać. I co? Zdobyli, ale nie zdążyli. Było za późno. Dlatego Słowo Boże mówi, uświęcajcie się. Uświęcajcie się. Kiedy jest na to czas. Nie w ostatnich dniach, kiedy Jezus Chrystus już idzie i oni wtedy się szykują. Jako głupich myśliwych określa się kogo? Tych, którzy przed polowaniem psy karmią. Przed samym polowaniem. To wtedy, jak się pies naje, to co chce? Spać. Na pewno nie polować. Jeśli ty masz wejść do Bożego Królestwa, to wcześniej musisz zdobyć te dobre uczynki, te właściwe postępowanie, ten olej do swoich lamp, miłość do ludzi. Jak w ciągu 2 dni, jak przychodzi Pan, na przykład 2 dni, możesz pokazać ludziom, że ich tak bardzo kochasz? Pokaż to teraz. Właściwymi uczynkami, właściwym postępowaniem. Tak mówi Słowo Boże. 1 Koryntian 6:11 mówi, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. 1 Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, w poszanowaniu, nieznamiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. 1 Tesaloniczan 5:23, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mateusza 5:8, błogosławieni czystego serca, albowiem tylko oni Boga oglądać będą. Psalm 24, 3 werset. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Ten dostąpił błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. A w 73 psalmie od pierwszego wersetu czytamy: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. I wreszcie Hebrajczyków 9, rozdział 13, werset. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc spójrzmy na świątynię, spójrzmy na przybytek Boży, spójrzmy na Jego kształt i jak święte wszystko miało być. Taki Ty masz być. Takie ma być Twoje wnętrze i moje. Tak właśnie to ma wyglądać. Inaczej Bogu się nie podobasz. Inaczej nie możesz się podobać, bo Słowo Boże mówi, nic nieczystego tam nie wejdzie, ani ci, którzy nie miłują, nie kochają. Dlatego naucz się kochać, naucz się miłować, naucz się przebaczać, naucz się chodzić Bożą drogą. To jest dla nas Boża wskazówka dla naszego życia. Niech nas Bóg wszystkich obficie błogosławi w łasce swojej, miłosierdziu swoim. Można by jeszcze wiele na ten temat mówić, ale pamiętajmy, w tym wszystkim najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Bóg. I On nikomu nie przepuści. Nikomu nie przepuści. To nie będzie tak, no jakoś do nieba się wcisnę. Nie wciśniesz się. Nie ma żadnej szansy. A jeśli już się wciśniesz, to Słowo Boże podaje przykład, co się z takimi robi, którzy się wcisną. Wszedł tam jeden człowiek i przyszedł gospodarz, popatrzył: o, a ty, synku, jak się tu znalazłeś? Szaty nie masz, Chrystusowej szaty nie masz. Wszedłeś, ale nie masz Bożego usprawiedliwienia. Co z nim zrobili? A no to już zostawaj, jak już dostałeś się tu, to już zostawaj, czy tak? Nie. Zawołał sługi: weźcie go, zwiążcie i wyrzućcie. Wyrzućcie go na zewnątrz. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów. Przez swoją sprawiedliwość do nieba się nie dostaniesz. W żaden inny sposób. A jak się dostaniesz, to i tak cię stamtąd wyrzucą. Tylko jedna droga, którą Bóg pokazał już w Starym Testamencie. I przez Stary Testament pokazuje nam później wypełnienie tego w Jezusie Chrystusie. Dokładnie jak to się ma odbywać w naszym życiu. Amen? Amen. Niech nas Bóg błogosławi, niech nas prowadzi w łasce, miłosierdziu swoim.